Kazimierz Raszkiewicz. Dzień dobry, witam, a dzisiejsze spotkanie potraktujmy, proponuję, jako jedną z ostatnich lekcji w tym roku szkolnym, być może ważnych lekcji. Nasz gość to Iza Kozakiewicz, pomysłodawczyni Trampków na giełdzie. To cykl konferencji i warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, organizowanych w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych, ale też takie warsztaty gościnnie odbyły się w Gdańsku.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Klimat tej rozmowy, proszę Państwa, jest bardzo dziwny, bo my siedzimy w jednym rogu sali, a w dwóch innych rogach siedzi dzieciarnia. Ona na takich dużych matach i uczy się biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
To Ty jesteś między innymi sprawczynią tego biznesowego zamieszania, tak?
Zgadza się. Jestem sprawczynią, pomysłodawczynią, ale w sumie trzeba by powiedzieć, że też współsprawcą zamieszania jest mój syn, Janek, dzisiaj 14-letni, a wówczas 9-letni, który dostał ode mnie pewną książkę, zresztą zawsze ją szczerze polecam rodzicom, książkę Bogusia Janiszewskiego, Ekonomia, czyli coś, o czym dorośli ci nie mówią. Tą książkę Jaśkowi kupiłam wówczas 9-letniemu. Wspaniała książka o ekonomii, prostym językiem, trochę treści, trochę komiksu, i on, przeglądając tą książkę, powiedział mi: wiesz co, mama, tu bardzo fajnie różne tematy są wytłumaczone, których w ogóle nie mamy w szkole. Może by tak dla dzieciaków coś więcej zrobić? I to była taka najpierwsza myśl. A później szereg innych zdarzeń, pracy eventowca, człowieka od mediów, człowieka od badań rynku, ukuło tę całą inicjatywę, która dzisiaj już tak się pięknie rozwija.
No i teraz uważaj na wielkie moje westchnienie. Panie, w naszych czasach tego nie było. Kupowało się dzieciom świnkę, skarbonkę, na tym się sprawa skończyła. Były jeszcze w klasach, tak, w szkołach, konta SKO.
Zgadza się, były skarbonki, były konta SKO. Dzisiaj ja mam wrażenie, że mamy dużo więcej narzędzi, natomiast nadal, nie chciałabym powiedzieć, stoimy w miejscu, ale w przestrzeni tej dbałości o finanse, o bezpieczeństwo finansowe, o tą umiejętność odróżniania zachcianki a potrzeby, o tą umiejętność oszczędzania, która jest trochę jak mycie zębów, bo jak się nauczymy codziennie myć zęby, no to nie widzimy tak naprawdę tego mycia zębów. I tak samo jest z oszczędzaniem, więc nie chciałabym powiedzieć, że stoimy w miejscu, jeśli chodzi o tą edukację dzieci w tym zakresie, natomiast mamy tyle narzędzi, że moglibyśmy robić to znacznie lepiej.
Przede wszystkim jestem zdziwiony, że to są naprawdę małe dzieci. Nie wiem, która to jest klasa. Druga?
Ta jest
pierwsza?
To jest trzecia klasa, ta, którą widzimy tutaj. Dzieci w Trampkach to są dzieci już od pierwszej klasy podstawówki. Natomiast to, co wychodzi nam niesamowicie jako obserwacja z przeróżnych warsztatów, to jest to, że małe dzieci już 7-letnie, one słyszą media, rozmowy rodziców, one tak znakomicie jakby dużo wiedzą, tylko trzeba tą wiedzę jakby popchnąć dalej i ich zainteresować.
No wszystko dobrze, ale wiesz, dla dzieci świat finansów to jest jakaś nuda i abstrakcja.
Z jednej strony można by powiedzieć, że jest nudą i abstrakcją, a z drugiej strony one mają z tymi finansami do czynienia na co dzień. Jak idą do sklepu, chcą napój, chcą nowy piórnik. To jest
sprawa
coś.
Sprawa oczywista, a pokus całe mnóstwo.
A pokus jest całe mnóstwo, jest ich coraz więcej. Zresztą też na Trampkach często to mówimy, żeby patrzyli na reklamy, które ich otaczają i się uczyli trochę takiego reagowania.
To się zmieniło od czasów tego świata, o którym ja mówię. Panie, dawniej to za naszych czasów tak nie było. Bo nie było, bo ten świat się całkowicie zmienił.
Świat się całkowicie zmienił i tak jak mówię, jakby narzędzia mamy bardzo dużo narzędzi, natomiast nadal tych dzieciaków aż tak strasznie dużo nie edukujemy, podczas kiedy rzeczywiście ten świat konsumencki się, konsumpcjonizmu się ogromnie zmienił, że tak naprawdę jesteśmy osaczani reklamami, kampaniami marketingowymi, podczas kiedy tej wiedzy o dbałości o te finanse mamy nadal niedużo. Ta przestrzeń do uzupełnienia tej wiedzy, żeby nadgonić ten świat pędzący marketingu, jest kosmiczna.
No bo bezradnie trochę jesteśmy w tym świecie, w oceanie rekinów, którzy tam czyhają na nasze pieniądze.
Tak, można by powiedzieć, że jesteśmy trochę bezradni i tym szybciej powinniśmy jakby umiejętności rozróżniania właśnie, zachcianka, potrzeba. Już od dziecka, ale też jakby pracować nad tymi umiejętnościami my jako rodzice. No bo mówi się często tak, że dziecko to tak naprawdę jest trochę odbicie lustrzane nasz samych rodziców. I jak popatrzymy na siebie w lustrze, nie wiem, mając 40 lat, mają 50 lat, to zaczynamy zauważać cechy naszych rodziców, których nigdy nie chcieliśmy mieć. I zawsze jak to mówię, no to wszyscy się właśnie tak uśmiechają.
O, to ja jestem swoim ojcem, to ja
tak,
jestem
tak
swoją mamuśką, miało tak nie być.
A miało tak nie być. I tak samo jest z naszymi dzieciakami, więc spójrzmy trochę na siebie i na te nasze pokusy konsumpcjonistyczne. Nie mówimy nigdy też w trampkach o tym, żeby zaciskać pasa i żyć jakoś specjalnie asetycznie, ale by świadomie wydawać pieniądze i świadomie oszczędzać te pieniądze, bo uważamy, że spokój portfelu to spokój w głowie, a tego chyba w dzisiejszych czasach zwłaszcza potrzebujemy.
No to jest pytanie, tak? Co wy właściwie robicie w tych biznesowych trampkach?
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest edukacja z samego serca rynku kapitałowego czy sektora finansowego, więc z nami warsztatują wspólnie, ramię w ramię, finansiści, prawnicy, marketingowcy, ludzie, którzy siedzą w sektorze finansowym.
No super, finansami. Super, super, ale czy oni są też dobrymi pedagogami?
Okazuje się, że jak wyjmie się ich z tych ramek korporacyjnych, za biurek i powie się im, a teraz zakładacie rano trampki, luźne ciuchy i macie zrobić wszystko, żeby prostym językiem opowiedzieć dzieciom na przykład, co to jest dywersyfikacja, to oni, okazuje się, fenomenalnie odrabiają to zadanie domowe. Zastanawiają się kilka dni wcześniej, na przykład ci, którzy mają dzieci w domu, takie właśnie w wieku podstawówki, ćwiczą z tymi dzieciakami te rozmowy. Okazuje się, że naprawdę potrafią przestawić się z tego swojego korpo słownictwa na prosty język. I chyba o to chodzi.
No bo wiesz, tu trzeba mówić emocjami, tak?
Tu trzeba umieć, przede wszystkim umieć emocjami, ale też przykładami z życia, czyli odwoływać się do życia codziennego, do tego, co dzieciaki rozumieją, co widzą. Zakup samochodu, zakup domu, wyposażenie w domu. One jakby to widzą.
A ja tu się uśmiecham, bo współcześnie mamy do czynienia nawet z takim zjawiskiem, że to w domu dzieci podejmują decyzje finansowe. O, tę lodówkę kupimy, nie inną.
Tak, czasem jest. Rodzice są tak trochę pod wpływem wtedy dzieciaków, natomiast to jest, w sumie to jest fantastyczna rzecz, bo ona umożliwia nam zbijanie tematu tabu, a w polskich domach te finanse nadal są ogromnym tematem tabu, nie tylko na linii tej międzypokoleniowości, dzieci, rodzice czy dzieci, rodzice, dziadkowie, ale też w obrębie jednego pokolenia, czyli partnerów, małżeństwa. Trudno nam nadal rozmawiać o pieniądzach, a to jest coś, co nie tworzy jakby dobrej bazy do budowania bezpieczeństwa finansowego.
Ba, to nie tworzy dobrej bazy do budowania związku.
To prawda, rzeczywiście finanse...
Bo jak nie wiadomo w związku, o co chodzi, to też może chodzić o pieniądze.
Czyli jeśli małżeństwo buduje swoje bezpieczeństwo finansowe w takim jakby porozumieniu i jasności co do wydatków, co do oszczędności, co do inwestycji, idzie jakby, gra do jednej bramki, jak to się mówi, no to rzeczywiście to buduje taką jedność. I stare, super fajne przysłowie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, myślę, takie zapomniane przez nas, one też trochę dotyczy finansów, czyli jakby grajmy do jednej bramki, jakby szczególnie jeśli chodzi, nie wiem, też te właśnie o postawy codziennie konsumenckie, postawy decyzji odnośnie oszczędności, decyzji odnośnie inwestowania w dzieci, jakby to jest coś, co umożliwia nam budowanie bezpieczeństwa finansowego i związku, ale tylko i wyłącznie jak będziemy potrafić utrzymywać właśnie to brak
tabu. Tego pytania nie zadawać, wiesz, czy warto inwestować w dzieci?
W dzieci zawsze warto inwestować. Ja mówię jako założycielka trampek, prezes Fundacji Trampkowej, ale też mama trójki dzieci.
Jak to sobie przeliczysz?
Jak to sobie przeliczę, to...
Czy można coś takiego robić?
Wiesz co, myślę, że analogia jedna, najpierwsza to jest jak z budową domu, w sensie struktury kosztów. Możesz sobie założyć jakiś budżet, on zawsze będzie, nie wiem, 2 razy większy, 3 razy większy i to jest worek bez dna. I oczywiście trochę jest tak z dzieciakami, że w dzisiejszych czasach nie ma granic to, ile możemy na te dzieciaki wydać. Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy naokoło, to w jaki sposób funkcjonują inne obszary naszego życia, ten bardziej konsumencki, ten bardziej związany z życiem zawodowym, to tak naprawdę inwestycja w te dzieciaki to jest coś, co nam emocjonalnie też przynosi taką ogromną stopę zwrotu, której nie mamy z tych innych konsumenckich rzeczy. Czyli, no nie wiem, kupujemy sobie na przykład wypasiony samochód, no to cieszymy nim oko, nie wiem, przez pół roku, może przez rok. ale to jest nadal coś, co po prostu później emocjonalnie nam gdzieś tam spada w tym rankingu tych naszych
doświadczeń. Musimy wszystkim znajomym pokazać, tak, jakim to my samochodem nie jeździmy, a potem to już nuda.
Potem to już nuda i potem samotność. Pamiętajmy o tym, że dzieciaki nie pozwalają nam po pierwsze być samotnymi, a po drugie sprowadzają nas na ziemię, w takim sensie zawodowo, konsumencko, po prostu trzymają nas przy gruncie i to jest chyba najpiękniejsze.
Ale tak naprawdę nie chciałem o tym. Przyszedłem tu z myślą, żeby ona w szybki sposób nauczyła słuchaczy Radia Gdańsk, podała kilka dobrych, nie wiem, w 5 punktach rad, jak być bogatym, jak zostać bogatym.
Pytanie, jak definiujemy bogactwo? I ja zawsze mówię też na trampkach. Nie przychodzimy tu po to, żeby być milionerami, tylko przychodzimy to po to, żeby mieć
ja właśnie chciałem być milionerem, tak? Myślałem o takich całych walizkach zielonych papierków.
No to,
kasa, kapusta, żeby była.
Kasa, kapusta. No to
sałaty, żeby mieć tam.
To odwołajmy się do Warrena Buffetta, czyli guru rynku kapitałowego. Mhm. To jest człowiek, który ma 90 ponad lat. Do dzisiaj tak naprawdę aktywnie był prezesem funduszu, który prowadzi od dziesiątek lat. Jeden z najbogatszych człowiek na świecie, ludzi na świecie.
I po co mu to? Do grobu tego nie zabierze.
Ktoś teraz powie, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy. To był człowiek, to jest człowiek, który swoje bogactwo budował na bardzo długim horyzoncie czasowym. Czyli jakby on inwestował przez dziesiątki lat w firmy, które się rozwijały z czasem, tak naprawdę w amerykańską gospodarkę, ale w akcje, które pokazywały to, w jaki sposób gospodarki rosną, jakby no nie oddając się temu duchu konsumpcjonizmu. Trochę chodzi o to, że jakby w tym bogactwie, które tworzymy, to nie chodzi o to, żeby się szybko dorobić, szybko złapać pierwszy milion czy kolejny, tylko mieć tą pokorę do czasu, no bo prawdziwe bogactwo buduje się latami i od małych do dużych pieniędzy też można dochodzić latami. Żeby to zrobić, no to trzeba mieć umiejętność właśnie oszczędzania i wprawiania tych oszczędności w ruch, i nie wybierania tych zysków, tylko pozwolenia, żeby dalej te zyski pracowały.
To właściwie taka dobra rada byłaby następująca. Nie bądź jak dziecko.
Bo
to dzieci właśnie rzucają się tak bardzo szybko na konsumpcję. Mamo, kup.
Mamo, kup. Natomiast my jesteśmy też faktycznie jak te dzieci, bo też kupujemy, no nie wiem, wystarczy spojrzeć na tą branżę fashion, ubrań. Tam kiedyś było tak, że kolekcje zmieniały się.
Były cztery sezony.
Tak? I tyle.
Teraz co dwa tygodnie, co miesiąc.
Kolekcja potrafi się zmieniać faktycznie w sklepach co dwa tygodnie. No i my trochę pędzimy jak owce za tymi kolekcjami. A czy to jest jakby warte naszego stresu, że mamy mniej pieniędzy, tego, że rzeczywiście wyglądamy znacznie lepiej.
Generalnie, czy to tworzy naszą wartość? Czy to świadczy o naszej wartości?
Czy to świadczy po pierwsze o naszej wartości, a po drugie, czy to tworzy ten spokój w głowie? Czy kolejna, nie wiem, bluzka, buty rzeczywiście jest niezbędna do tego, żebyśmy mieli spokój w głowie? I myślę, że tutaj to jest ważne, żeby zastanowić się trochę w perspektywie własnego życia i tych wartości, które mamy i tak naprawdę tego celu, który chcemy osiągnąć, bo to, że my chcemy jeździć super samochodem, albo chcemy mieć super duży dom, albo chcemy mieć, nie wiem, świetny ciuch, to jest środek do uzyskania jakiegoś celu. Zastanówmy się, co to jest ten cel. Czy rzeczywiście to, co my kupujemy coraz więcej, coraz częściej, to jest coś, co nas do tego celu prowadzi.
Ja jeszcze samochodem, niech będzie nawet wypasionym, tak, za 150 tysięcy złotych. Okej, ale spojrzę przez okno na uliczkę i myślę sobie, ten jeździ autkiem za 300 tysięcy złotych.
No zawsze rzeczywiście patrzymy na tą stronę konsumencką w trochę taki sposób, znowu przez pryzmat tych szkiełek, a nie przez pryzmat tego, jak my się w swoim życiu czujemy, więc odwołujemy się zawsze zresztą też na tramkowych wszystkich naszych inicjatywach trochę do tego, zawsze pytamy dzieci, po co oszczędzać? Po co oszczędzać? Czy po to, żeby kupić sobie to auto za 300 tysięcy? Czy po to, żeby być bezpiecznym, żeby czuć się bezpiecznym, żeby móc sobie pozwolić na przykład na, nie wiem, marzenia, niekoniecznie to musi być to auto za 300 tysięcy? I o to chodzi, nie? Żebyśmy sobie zadali pytanie, po co? To nie jest łatwe pytanie.
Rzeczywiście zapadła cisza, a ja mam w głowie inną myśl, tak na zakończenie już rozmowy inne pytanie. Dlaczego ten Buffett jest tylko jeden, a tych, którzy mają mniej, jest całe mnóstwo?
No bo ci, którzy mają mniej...
To jest trudna więcej, nauka, ta ekonomia.
To nie jest łatwe. Znaczy, nauka finansów wbrew pozorom tak trudna nie jest, ale kontrola tych swoich właśnie ciągot, można by tak powiedzieć, albo tych swoich słabości nie jest łatwa. Bo my jesteśmy otoczeni tak ogromną ilością przeróżnych pokus ze strony właśnie świata, w którym jakby funkcjonujemy, ze strony, nie wiem, środowisk, w których funkcjonujemy, jakichś takich trendów, nie wiem, mody, trendów kulturowych, że trudno nam się odnaleźć w tym swoim jakby celu, swoim, najswojszym, najswojszy cel, trudno nam go określić i trudno nam sobie na przykład powiedzieć właśnie, nie kupię tego, dzisiaj to odłożę, nie wiem, być może te buty są mi niepotrzebne, być może na przykład ten, nie wiem, nowy telewizor albo nowy mikser, to nie jest coś, co powinnam mieć.
I ja niemądry myślałem, że uzyskam tutaj naukę robienia pieniędzy w 5 prostych punktach, a okazuje się, że to jest jakaś taka filozofia życia.
Zdecydowanie. Bogactwo, jakby droga do takiego bogactwa finansowego, to jest trochę droga właśnie do osiągnięcia takiego spokoju w głowie i tego, żeby sobie powiedzieć, że nie potrzebujemy nadmiaru tych rzeczy, żeby być szczęśliwymi. Nie potrzebujemy nadmiaru jakby wylewającej się szafy, bogatej w różne ciuchy, żeby być szczęśliwymi. Czyli rzeczywiście to jest trochę w miarę prostych zasad, wbrew pozorom. Takich zasad, które nam pozwalają osiągnąć właśnie ten cel, który powinniśmy sobie postawić, żeby wiedzieć, do jakiego celu dążymy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki ogromne.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.